Kiedy się patrzy na szopkę, często postrzegamy Pana Jezusa jako malutkiego, niewinnego, niewiele mogącego, ale oczekujemy narodzin Króla. Oczekujemy narodzin kogoś, kto zmienił historię świata. To właśnie w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim człowiek może być zbawiony. Tylko w Nim jest siła do tego, aby człowiek został przemieniony. Tylko w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie grzechów. Amen. Zawsze, kiedy staję tutaj i patrzę na was, Kościele umiłowany, jestem naprawdę podekscytowany i wdzięczny Bogu za to, ile już udało się nam zrobić wspólnie. A kiedy myślę o tym, co jeszcze zrobimy dla Królestwa Bożego, dlatego, żeby wyciągać ludzi z piekła, to naprawdę chce się żyć. Pamiętajcie o tym, że to, co robimy, wszystko, co czynimy, to ma wieczny wymiar. Niestety nie te rzeczy, które robimy w pracy, w naszych biznesach, karierach, tych wszystkich przed nazwiskiem, to nie będzie miało w niebie znaczenia. Ale to, co robimy w Kościele, to, co robimy każdy z nas indywidualnie, właśnie po to, aby kochać Boga z całego swojego serca i kochać bliźniego, to są dwa największe przykazania, na których zbudowane jest wszystko. Cały dekalog zawiera się w tych dwóch przykazaniach. I celem Kościoła, jak wiecie, ja uprościłem cele Kościoła do trzech najprostszych rzeczy. To jest głoszenie Ewangelii, czyli pozyskanie jak największej ilości ludzi dla Chrystusa, czynienie uczniami, tak jak Jezus nam nakazał, i pomaganie innym. Jeśli taki cel będziemy mieli jako Kościół, wielkie rzeczy przed nami. I co najważniejsze, kiedy staniemy przed Bogiem, Wszechmogący Bóg powie ci: znam Ciebie. Pamiętajcie, często o tym mówię. Nieważne, czy Ty znasz Jezusa, tylko czy Jezus zna Ciebie. Te skarby w niebie, które będziemy gromadzić poprzez wszystko to dobre, co uda nam się zrobić. Pozdrawiam was od Freda i Lidzi Basgierów, u których byliśmy teraz w tym tygodniu. W piątek była piękna pogoda, kiedy siedziałem sobie, patrząc, oni mają taki piękny widok na Alpy, na góry. Kiedy patrzyłem na to piękne, cudowne stworzenie, które Bóg uczynił, nie trudno było się radować, wielbić Boga. Ale siedząc tak z kawą, pomyślałem: Boże, po co to wszystko tak naprawdę? Po co człowiek gania, pracuje, męczy się? I wiecie, taka chwila przyszła, myślę sobie, same trudności. I gdyby tu zgasło światło, to rzeczywiście beznadzieja. Ale zaraz, chwilę potem, pomyślałem sobie, gdyby nie było Ciebie, mojego Boga, mojego Króla, to rzeczywiście mógłbym wypić ostatnią kawę w swoim życiu i zgasić światło. Ale to, że jesteś, to, że mamy naszego Boga, to, że jest sens życia, to, że wiemy, po co się trudzimy. Kochani, dzisiaj chcę, bo będę mówił o świętach, ale chcę wam powiedzieć, że trud każdego z was nie jest daremny w Panu. Jeżeli twoją motywacją jest czynić dobrze, dlatego że kochasz Boga i kochasz bliźniego, każdy uczynek, który zrobisz, nie będzie daremny w niebie. Dlatego zachęcamy siebie do tego, aby żyć w miłości, aby wytrwale pracować, aby... Jaki sens jest w tym, że ciągle musisz dyscyplinować swoje ciało? Jaki sens jest w tym, żeby ciągle walczyć o to, żeby być coraz lepszym człowiekiem? Zgrzeszysz, upadasz, wyznajesz swoje grzechy, Bóg ci przebacza. I co? I ciągła walka. Po co to wszystko? Jest w tym wielki sens. Apostoł Paweł często i dużo o tym pisze. Ostatnio znowu to odkrywam. Wiecie, ta najbardziej znany fragment to oczywiście list do Koryntian, kiedy przy Wieczerzy Pańskiej czytamy i mówimy o tym, żeby doświadczać samego siebie, żeby badać, gdzie jest twoje serce. Tak, ale ostatnio odkryłem wiele innych miejsc, gdzie on dużo mówi o tym, że badaj siebie i zobacz, czy jesteś w dobrym miejscu. Czy w miejscu, w którym jesteś, jest Jezus Chrystus. Myślę sobie, Boże, jakie to ważne. Ale jeśli tak jest, wszystko wygląda inaczej. Żyjemy jako Kościół, jak w jednej wielkiej rodzinie. Jest wiele radości, ale też i wiele smutków. Przeżywamy lepsze i gorsze chwile. I to jest normalne, ale chcemy wspólnie, razem, z Bożą pomocą, przejść przez to życie najlepiej, jak się da. Dzisiaj z nami jest też moja mamusia ukochana. Cieszę się. Kiedy jest we Wrocławiu, zawsze się stara być na nabożeństwie. Też chcę wam powiedzieć, myślałem o tym. Każda niedziela, każdy czas, kiedy mogę się jeszcze z mamą spotkać. Naprawdę szczerze o tym myślę. Kiedy śpiewamy, że każdy dzień jest darem z Bożych rąk. Dzisiaj mogę Bogu po wszystkich latach podziękować. Czy nasze życie też, tak jak życie Kościoła, jest usłane różami? Nie. Kiedy myślę o tym, tatuś zmarł, jak miał 50 lat. Potem zmarł mój brat, który miał 43 lata. Działy się różne rzeczy. Przeżywaliśmy wiele rzeczy. Dzisiaj mogę z wielką radością dziękować Bogu, że mamusia jest z nami, ale jest świadomie wierzącą kobietą. Oddała życie Bogu. Wie, że kiedyś wspólnie się spotkamy. Jak bardzo chcę doceniać to i zachęcać was do tego, abyśmy byli pewni swojego zbawienia i tego, że po drugiej stronie właśnie nasza nadzieja jest w Jezusie Chrystusie, że jest życie wieczne i wszystko, co robimy, ma sens, dlatego że właśnie to jest dopiero początek czegoś niezwykłego, naszej drogi. Kiedy myślę o świętach i dostałem zadanie domowe do odrobienia od pastora Krzysztofa, co tu mówić o świętach? W tamtym tygodniu słyszeliśmy dużo na temat zagrożeń, jakie są i czy chcemy, czy nie chcemy. Rzeczywiście te billboardy, te reklamy, to wszystko wchodzi do naszych domów, naszych kościołów, naszego sposobu myślenia. Ale myślę sobie, co zrobić, żeby nie było święta, święta i po świętach? Co zrobić, żeby nie zmarnować tego czasu? Jeden z fragmentów, który świetnie to obrazuje, jest w Ewangelii Łukasza. To jest historia, którą dobrze znacie. Historia Marty i Marii. Posłuchajcie tego fragmentu. Kiedy tak wędrowali, Pan Jezus trafił do pewnej wioski. Przyjęła go tam kobieta, która miała na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie samą w pracy? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która nie zostanie jej zabrana. W różnych tłumaczeniach jest różnie. Kiedy zaprasza się gości do domu, a propos świąt i całej krzątaniny, którą mamy do zrobienia, zobaczcie, słyszałem wiele interpretacji tego fragmentu, tego słowa. Marta zaprosiła Jezusa, tak? Zwróćcie uwagę, że tu nie jest napisane, że ona była zajęta przygotowywaniem posiłku dla Pana Jezusa. Jak się zaprasza gości, to daje się kawę, herbatę i to, co się ma, jeśli to jest spontaniczna, niespodziewana wizyta. I potem najczęściej wypadałoby posiedzieć z gościem. Nie wiem, dlaczego tak akurat tutaj jest, ale jest napisane, że ona krzątała się i zajmowała się różnymi rzeczami. W Brytyjce jest napisane, że krzątała się wokół różnej posługi. Tutaj jest napisane, że zatroskana była różnymi rzeczami, które miała do zrobienia. Ten fragment, od razu na początku powiem, w żaden sposób, bo i taką interpretację słyszałem, żeby nie było przed świętami w domu, że nic nie będę robił, kochanie, mąż do żony, ponieważ słyszałaś, tak? Ten fragment nie tłumaczy chrześcijańskiego lenistwa. Powiedzmy to sobie od razu, żeby nie wyciągać takich wniosków. Jest bardzo ciekawa rzecz. Zwróćcie uwagę, jest napisane, Jezus z taką miłością mówi: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, tylko jednego. Czego? To jest ciekawe. Myślę, że najważniejszą rzeczą, która jest w życiu każdego z nas, to tu nie chodzi o święta. Chodzi o codzienny, codzienny dzień, który przeżywasz z Bogiem. I pytanie dzisiaj jest takie, czy tam, gdzie jesteś, jest Jezus. Czego potrzeba? Czy w pracy, gdzie jesteś, jest Jezus? Czy kiedy podejmujesz decyzje biznesowe, zakupowe, czy konsultujesz to ze swoim Bogiem? Czy rzeczy, które robimy, robimy właśnie w taki sposób, że siadamy u stóp Jezusa i pytamy o to, o to, o to, o to? Czy myślicie, że Pan Bóg jest na tyle zajęty, że przeczytaliście gdzieś, nie zawracajcie mi głowy takimi rzeczami? Raczej czytam i widzę, że Jezus zabiega o to, abyśmy we wszystkim, gdziekolwiek i cokolwiek robili, abyśmy byli razem. Jeżeli te święta mają mieć sens, to właśnie nie może na nich zabraknąć Jezusa. Na ilu wigiliach już byłeś, gdzie nawet imienia Jezus się nie wymieniło? Czyje to są urodziny? Tylko jednego potrzeba. To nie jest kwestia przygotowania, mówiąc młodzieżowym językiem, wypasionej wigilii, gdzie będzie tyle jedzenia. Zresztą ciągle nie mogę się z tym pogodzić po polsku. Zwróćcie uwagę, po każdych świętach podają w wiadomościach, ile jedzenia wyrzucamy. Ilu Polaków bierze kredyty po to, żeby przeżyć święta? Jeśli masz taki plan, proszę ci dzisiaj nie rób tego. Jeśli możemy coś zrobić, to wiecie, o czym marzę? O tym, żeby zgasić telewizor, zapalić sobie świece adwentowe, sprzedają takie, siąść całą rodziną i pomyśleć o tym, co jest najważniejsze. Leszek mi wysłał ostatnio taką zabawną historyjkę, w której był opisany sen Marii. Otóż Maria miała sen. Ta Maria, Matka Jezusa, była w ciąży, była brzemienna i mówi do Józefa: Józefie, miałam sen, dziwny sen. Wiesz, ludzie na całym świecie szykowali się na narodziny naszego syna. Wiesz, w domach stawiali jakieś takie drzewka, nawet ładne, powiem ci. U nas w Izraelu tego nie ma, ale kupują sobie mnóstwo prezentów i potem siadają do wieczerzy. I wyobraź sobie, Józefie, te wszystkie prezenty to były dla nich. I kończy to w ten sposób: jak dobrze, to tylko sen. Jak żeby było przykro Panu Jezusowi. Ile razy tak było, że zapominamy, czyje to urodziny. Chciałbym każdą sytuację wykorzystać do tego, abyśmy byli świadectwem Bożej chwały. Abyśmy głosili Ewangelię tam, gdzie się tylko da. Jeśli święta możemy do czegoś wykorzystać, to wykorzystajmy do tego, aby właśnie być świadectwem, aby być wonnością, aby być tak, jak jest napisane, światła nie stawia się pod stołem czy pod łóżkiem. Światło się stawia w takim miejscu, żeby ciemność była oświetlona. I ciemność tego świata będzie oświetlona przez każdego z was, przez każdą rodzinę, przez każdą osobę, która będzie mówiła, co to za święta, czego się spodziewamy i czego tak naprawdę oczekujemy. Czy te święta są biblijne? Mam wam powiedzieć prawdę? Nie. Prawdopodobnie Pan Jezus w ogóle urodził się w okolicach listopada, nie grudnia. To, co obchodzimy, to jest dopiero IV wiek. Tradycja, tyle rzeczy było pozmienianych. Jeśli możesz wykorzystać to, co dobre, to wykorzystaj to po to, żeby być świadectwem dla innych. Wiele razy opowiadałem wam, że tak się nam akurat w życiu ułożyło z Wiolonią, że zmienialiśmy miejsce zamieszkania wiele razy. Kiedy na początku naszego małżeństwa mieszkaliśmy na Popowicach u naszych kochanych, moich kochanych teściów, rodziców Wioli, Wiolcia zrobiła piękną kartkę z bombką i zrobiliśmy piękne życzenia, które powiesiliśmy w windzie. Ze szczególnym zwróceniem uwagi, nie tylko tam wesołych świąt, ale że narodziny Jezusa, że świętujmy, że radujmy się. Wiecie, co się stało? Jeszcze tego samego dnia. Ja też wszystkiego najlepszego dla wszystkich sąsiadów. I ja tam dla sąsiadów też życzę wszystkiego, co najlepsze. Cała kartka była zapisana takimi życzeniami. I tak jak tam mieszkaliśmy, każdego roku to robiliśmy. Potem okazało się, że zmieniliśmy nasz mały pokoik na inne miejsce zamieszkania i wracaliśmy oczywiście na święta. Wiecie o tym, że ktoś po nas tą kartkę potem robił? Nawet nie wiem kto. Kiedy się przeprowadziliśmy już na Oporów, tam gdzie mieszkamy teraz, wzięliśmy w pierwszą Wigilię, wzięliśmy opłatek i poszliśmy z Wiolą do naszych sąsiadów, których nie znaliśmy. Dzień dobry, my po kolędzie. Do dziś dnia mamy fantastyczne relacje ze wszystkimi sąsiadami. Ale wiecie, co powiedział mi jeden wierzący człowiek? Słuchaj, jak ty możesz wykorzystywać takie rzeczy, katolickie rzeczy, opłatek i mówiąc znowu młodzieżowym językiem, zbeształ mnie tak po chrześcijańsku i wytłumaczył mi, że to jest absolutne bałwochwalstwo i że nie godzi się, aby ktoś, kto nazywa się uczniem Jezusa, w ten sposób postępował. Kiedy skończył, zapytałem go tylko jedną rzecz. Czy ty aby na pewno jesteś pewien, że Bóg ma takie samo zdanie jak ty na ten temat? Czy ty aby na pewno jesteś pewien, że Bóg również myśli tak samo jak ty? Bo jeśli tak, to będę pokutował. Jeśli nie, to zostawmy osądy, aż przyjdzie nasz Pan i wtedy okaże się, kto miał rację. Zwróćcie uwagę, można skrytykować i krytykować wszystko, co tradycyjne, co takie, co śmakie, a można wykorzystać to, czym żyje cały świat, żyją czymś innym, właśnie, a propos. Świat nie żyje narodzinami Chrystusa. Wiecie, czym świat żyje? Ignacy w tamtym tygodniu o tym dużo mówił, więc nie będę powtarzał. Nawet święta tracą znaczenie. Liczy się zupełnie coś innego, tylko nie to, że narodził się Zbawiciel świata. Nie to, że to Jezus Chrystus przyszedł i zmienił historię świata. Zobaczcie, ile lat minęło od tego czasu i dzisiaj jesteśmy tutaj. Siedzimy tutaj i dzisiaj możemy być zbawionymi grzesznikami. Dzisiaj możemy Bogu dziękować za zbawienie, za życie wieczne i za to wszystko, czym Bóg łaskawie nas obdarzył. Kiedy myślę o świętach, chcę was zachęcić, abyśmy może mniej kłócili się o to sprzątanie, o te potrawy, o to jedzenie i o te wszystkie rzeczy, a ciągle pomyśleli o tym, czy myśleli o tym, żeby rzeczywiście one były niezwykłe, żeby to były święta nie z tej ziemi. Tak nazywam nasze święta. To są święta nie z tej ziemi. Czy ktoś z was planuje to złe słowo? Z jakichś powodów i względów ktoś w święta i Wigilię będzie sam, samotny? Jeśli tak, już dzisiaj i teraz zapraszam cię w imieniu mojej rodziny do nas do domu. Jak będzie nas bardzo dużo, nie zmieścimy się u nas, to zrobimy to w klubie. Mamunia jest, kiwa głową. Wiecie co? Nawet ten talerzyk, który jest w naszych domach, to często jest czysta hipokryzja. Nawet ten tradycyjny talerz dla gościa, który by przyszedł, często jesteśmy tak zajęci sobą i tak skoncentrowani na sobie, że nie daj Boże, żeby ktoś nam wlazł z butami do naszej Wigilii. Co byśmy wtedy zrobili? Przyzwyczaiłem naszą rodzinę do tego, że ciągle mamy dużo ludzi. Kościele umiłowane, jakże cudowną rzeczą jest dawać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Możemy zmienić jeszcze, póki żyjemy, obraz tych świąt na zupełnie inny. Świąt, które będą dawać. Świąt, które będą otwarte, które każdego sąsiada pobłogosławią, każdego sąsiada zaproszą. I tak naprawdę w konsekwencji to nie chodzi o święta, tylko o codzienne życie. Żeby święta były przez cały rok. Tego sobie życzę i wam, żebyśmy jako Kościół tak potrafili żyć. Żeby właśnie Ewangelia tak była głoszona. Żeby święta były przez cały rok. Słowo Boże mówi w ten sposób, że szczególnie to są listy Pawła. Chcę wam przeczytać parę fragmentów. List do Filipian na przykład. Paweł mówi, byleby tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Pamiętacie, tam obłudnie, nieobłudnie, tam oskarżają Pawła różne rzeczy, on siedzi w więzieniu, dzieją się różne rzeczy. Paweł mówi, to nieważne. Wykorzystujcie ten czas, bo tylu ludzi jest niezbawionych. Wszelkimi sposobami sprawcie i zróbcie, aby Ewangelia była głoszona. Posłuchajcie, w liście Pawła do Efezjan. Baczcie więc, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą, proszę bardzo, Wigilia, przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewajcie i grajcie Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. A w innym liście, w liście do Kolosan, pisze w ten sposób. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Święta dla świąt nie mają żadnego znaczenia. Ale święta, które możemy zaplanować, święta, które możemy przygotować siebie i nasze serca, nasze rodziny do tego, aby być błogosławieństwem dla innych, mogą być niezwykłe. I niech one trwają potem przez cały rok. Niech nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele usłyszą od nas, że jest zbawienie, że jest sens życia, że jest nadzieja, jest wiara i warto z całego serca dołożyć starań, aby właśnie tak święta przeżyć. Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba tylko jednego. Życzę wam, żeby te święta były niezwykłe. Życzę wam tego, aby we wszystkim, cokolwiek robimy, wszędzie był Pan Jezus, obecny swoim Duchem Świętym. Życzę wam tego, Kościele umiłowane, abyśmy w niezwykły sposób przeżyli te święta. Już dzisiaj chcę was zaprosić. Przypomnę jeszcze o tym w ogłoszeniach. Po świętach chcemy zrobić tydzień modlitwy. Tydzień uwielbienia, świadectw, chwały, żeby przygotować się na ten rok, który nadejdzie, ale też podziękować za to, co było w tym roku. Nie wszystko zawsze się układa tak, jakbyśmy chcieli. Nie wszystko jest tak, że jak się człowiek staje wierzącym człowiekiem, oddaje życie Panu Jezusowi, nagle się okazuje, że nie. Powiedziałbym nawet, bywa tak, że jest gorzej. Dlatego, że należysz do Jezusa. A to się diabłu nie podoba. Zawsze robiłeś to, co ci kazałem, a teraz co? Ale z mocą Bożą jesteśmy w stanie pokonać wszystko. Pamiętajcie, kiedy pastor Krzysztof miał też te kazania o Duchu Świętym. Pamiętajcie o niezwykłej mocy i orężu, jaka jest w tym, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Jakież narzędzia niezwykłe mamy do tego, aby żyć czystym, świętym życiem. Niezwykła moc i siła jest w Słowie Bożym i w tym wszystkim, czym Bóg Ojciec w Jezusie Chrystusie nas ubłogosławił. Podejmijmy walkę, podejmijmy to wyzwanie do tego, że warto. I zróbmy wszystko, aby te święta były nie z tej ziemi i żeby trwały przez cały rok.